Popadały w ruinę, były grabione, niszczone, ich los wydawał się nieunikniony. A jednak za sprawą rewitalizacji znowu odnalazły swoje miejsce w przestrzeni. Odnowione miejsca z duszą.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska, Dolot. Słuchają Państwo kolejnego odcinka cyklu Odnowione miejsca z duszą. Ostatnio opowiadałam Państwu o koszarach wojskowych w Gdańsku, w których miejscu dzisiaj powstaje osiedle i centrum kultury Garnizon. Dzisiaj w Gdańsku pozostaniemy, ale przeniesiemy się na Górę Gradową. W latach 90. i jeszcze na początku XXI wieku miejsce to, jak Państwo zapewne pamiętają, nie należało do ulubionych tras wycieczkowych, ale to wszystko się zmieniło. Dziś działa tam prężnie Centrum Hevelianum. Chciałabym Państwu opowiedzieć właśnie o tej przemianie. Góra Gradowa, miejsce w niemal samym sercu Gdańska. Od 2000 roku nie jest trudne do wskazania nawet przez tych, którzy nie mieszkają tutaj, za sprawą postawionego na najwyższym wzniesieniu krzyża milenijnego, który góruje nad Gdańskiem. Wystarczy udać się na fort, aby przekonać się, że rozciąga się stamtąd najpiękniejsza panorama miasta. I to akurat zawsze było dostrzegalne, ale nie zawsze ludzie chcieli tam przebywać. Góra Gradowa była raczej synonimem miejsca, którego trzeba unikać.
Można mówić o pewnym paradoksie Góry Gradowej. Przez wiele, wiele lat, ja mówię w okresie powojennym, po 1945 roku, to był teren, który, no, jak widzimy, jak wiemy, jest w ścisłym centrum Gdańska, że to jest rzut beretem od dworca PKS, od dworca PKP jest to przestrzeń, z którego się rozciąga przepiękna, kapitalna panorama na szeroko pojęte centrum historyczne w śródmieście miasta. A przez te wiele, wiele, wiele dekad, z różnych powodów, był to teren niemalże taka czarna wyspa, czarna dziura, zapomniana, trochę niebezpieczna. Tutaj po zmroku to raczej się zapuszczano rzadko i tylko pod przymusem. I chociażby z tego powodu jest to miejsce wyjątkowe, bo jeżeli możemy mówić w Gdańsku, to jest moje zdanie, o prawdziwej rewitalizacji, a więc faktycznie o przywróceniu życia, ponownie przywróceniu jakiegoś terenu mieszkańcom, to przykład Góry Gradowej jest tego koronnym przykładem i moim zdaniem bardzo udanym przykładem.
Wjeżdżając od ulicy Dąbrowskiego w ulicę Gradową, na samej górze mamy ogromny plac, tak zwany Majdan. Kiedyś wykorzystywany był do ćwiczeń militarnych, a dziś najczęściej latem wykorzystywany jest jako miejsce pikników, miejsce spotkań i rekreacji. Po prawej stronie mamy budynek koszar schronowych, z boku wozownię artyleryjską, jedyny budynek z konstrukcją szkieletową, bardzo charakterystyczny dla tego terenu. Nad wszystkim wznoszą się małe obiekty ceglane na niskim czole kurkowym. Mamy tam też niewidoczną akurat z miejsca, o którym mówimy, kaponierę południową, bo to bardzo skomplikowany teren, na którym zabytki są czasem bardzo dobrze ukryte. Dziś na Górze Gradowej działa Centrum Edukacji i Nauki Hevelianum. Wszyscy ci, którzy chcieliby zobaczyć zabytki tego terenu, mogą zajrzeć na wystawę Hevelianum bez barier. Tam jest makieta zabytków.
Dobre wykorzystanie takiej trochę historii w połączeniu z nauką. Dzieciakom się podoba. Najpierw byliśmy na tej wystawie z energią, więc tam mogły się pobawić. No a teraz idziemy dalej właśnie i szukamy nowych wyzwań.
To pójdźmy dalej razem, ale na razie będzie to podróż do przeszłości. Z Górą Gradową wiąże się wiele opowieści, które pobudzają wyobraźnię miłośników dawnego Gdańska. Niektóre z tych historii dotyczą okresu II wojny światowej, ale zacznijmy od początku. Hagensberg z niemieckiego to wzniesienie o wysokości 46 metrów. Przez lata pełniło ono różną funkcję, ale ta główna i najważniejsza była obronna.
Pierwsze fortyfikacje tutaj wzniesiono już w przededniu potopu szwedzkiego w 1655 roku.
Jan Daniluk, historyk.
I już nie wchodząc w szczegóły, być może nużące dla słuchaczy, ale tą funkcję utrzymano do końca I wojny światowej. To było jedno z dwóch tych wzgórz flankujących miasto od strony zachodniej, drugim oczywiście Biskupia Górka. Tutaj te fortyfikacje rozbudowywano, modernizowano. Dzisiaj to, co możemy zobaczyć na Górze Gradowej, to w zdecydowanej większości jest robota pruskich fortyfikatorów z drugiej połowy XIX wieku, dokładnie mówiąc lat takiej najbardziej kompleksowej, najpotężniejszej przebudowy, która nadała temu miejscu zupełnie nowy charakter, powstały nowe obiekty z lat 60. i 70. XIX wieku. Zdecydowana większość tych obiektów to jest właśnie tamtej prowiniencji.
Po I wojnie światowej postanowieniami Traktatu Wersalskiego Gdańsk został określony obszarem zdemilitaryzowanym. Nie mógł posiadać wojska, czynnych koszar, ale i fortyfikacji. Zaczął się więc kolejny rozdział w historii Góry Gradowej.
To się stał bastionem Niemczyzny. To znaczy tutaj po wojskach pruskich, okresowo tutaj krótko Anglicy stacjonowali w 20 roku jako siły rozjemcze. W te tereny, w te obiekty wprowadziła się niemiecko-narodowa brać studencka z Politechniki Gdańskiej. Urządzono tutaj akademik, urządzono siedziby łącznie kilkunastu różnych korporacji akademickich. Korporacje akademickie wtedy, szczególnie niemieckie w Gdańsku, jednak grupowały taką młodzież dość o jasnych poglądach, takach narodowych, konserwatywnych. I to fakt, tutaj też ćwiczyły zresztą potajemnie troszeczkę różne stowarzystwa weteranów, byłych żołnierzy. Tutaj składowano nielegalnie broń w niewielkich ilościach. Tutaj później raz ze zmianą opcji politycznej, tutaj w latach 30. zaczęły się pojawiać kwatery SA, czyli bojówek narodowych socjalistów. Także to faktycznie w okresie międzywojennym stało się takim bastionem Niemczyzny, można powiedzieć.
I przyszła II wojna światowa. Na górę ponownie wprowadziło się wojsko, na terenie ustawiono działa przeciwlotnicze oraz zbudowano kilka schronów dla ludności cywilnej. A już po zakończeniu działań wojennych tereny przejęła milicja i powoli zaczęły popadać w ruinę. Ciekawostką dla słuchaczy Radia Gdańsk może być fakt, że po wojnie właśnie na wzniesieniu gradowym ulokowano pierwszą siedzibę Polskiego Radia Gdańsk, które nadawało stamtąd do roku 1947, kiedy przeniosło się do Wrzeszcza.
Wtedy tak naprawdę ten teraz po raz pierwszy ogrodzono i tutaj KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pilnował tego terenu. Moja teoria jest taka, że to był ten bardzo taki jasny punkt, kiedy ten teren zaczął być po prostu niedostępny dla Gdańszczan szerzej, bo tutaj oczywiście w tych latach 40., 50., 60. powstawało dużo takich mieszkań o niskim standardzie, w adaptowanych budynkach, no takich troszeczkę slumsów, można powiedzieć. Później był taki jasny epizod w latach 70., kiedy utworzono tutaj Młodzieżowe Centrum Kultury, które miało bardzo ambitne plany. To, co my dzisiaj widzimy, te Science Center, czy pomysł kolejki linowej, który chyba cały czas nie umarł, to wbrew pozorom nie jest wymysł XXI wieku. Ten projekt parę razy odgrzewano, mówiąc kolokwialnie, nawet ostatnio, chyba rok temu czy dwa lata temu, znowu się pojawił taki futurystyczny pomysł kolejki linowej spod dworca głównego tutaj, między obiektami. Ale ten pomysł, to jest taka ciekawostka, już się pojawił bardzo w takim wstępnym zarysie już w latach 80. Wtedy był taki krótki pomysł, żeby to reaktywować za pomocą Związku Młodzieży Socjalistycznej, to te przeprowadzone prace społeczne, ale to była to próba, która była skazana na porażkę, ponieważ wymagano były potężne fundusze.
A ponieważ tych funduszy nie było, teren zaczął chylić się ku upadkowi. Działało tutaj schronisko dla bezdomnych, a w pojedynczych obiektach funkcjonowały dyskoteki.
No też tam bywało różnie, mówiąc wprost. Także bliskość dworca powodowała, że tutaj było relatywnie dużo czy prostytutek, czy narkomanów. Także był to teren, gdzie jeszcze w latach 90., jeszcze na początku tego wieku, no nie było czymś oczywistym, że tutaj pójść na spacer. Tutaj wracamy do tego, co mówiłem, że pomysł z utworzenia, adaptacji fortu, bo to jest jeden fort, często to jest błąd, jeden fort, który składa się z kilku obiektów, na nowe cele wystawiennicze, ale nie tylko historii, architektury, a przede wszystkim właśnie, żeby pokazać, utworzyć pierwsze w Gdańsku Science Center, to był bardzo fajny pomysł i faktycznie, kiedy w 2008 roku ukończono pierwszy etap Centrum Hevelianum, który szybko zyskał nagrodę jednego z siedmiu cudów funduszy europejskich, powiem, no moim zdaniem jest to całkowicie zasłużona nagroda i krótko, powoli, no myśmy się być może Gdańszczanie już przyzwyczaili, ale mam gości, turystów z zagranicy, kiedy przeprowadzam ich tutaj, to są zawsze zaszokowani z jednej strony piękną panoramą na Gdańsk, a drugą no, takim nieoczywistym wbrew pozorom pomysłem na zaadaptowanie dawnych budynków wojskowych, no i tym, że ten teren żyje i chyba się coraz bardziej rozwija. We'll be right back.
W dzisiejszym Centrum Hevelianum mamy 4 wystawy stałe. Zajrzyjmy na jedną z nich.
Jesteśmy w tej chwili na wystawie Dookoła Świata w pierwszej części, gdzie pokazujemy to, jak zbudowana jest Kula Ziemska, więc między innymi sejsmografia czy wulkanizm. I słyszymy huczący wulkan w tle. W tych obiektach, które już zostały zrewitalizowane, w tej chwili mamy 4 stałe wystawy interaktywne, tak, na której jesteśmy o takiej tematyce przyrodniczej, dodatkowo fizyczna, matematyczna, historyczna. Wszystkie pozwalają w jakiś sposób taki bardzo namacalny poznać to, co nas otacza. Czyli na przykład na wystawie Dookoła Świata wchodzimy w symulator huraganu i tam włosy rozwiewamy i czujemy się, jakbyśmy gdzieś tam w Australii, w jakichś dziwnych miejscach byli. Na wystawie z energią sprawdzamy chociażby swoje umiejętności takie motoryczne na symulatorze jazdy samochodem, kiedy się poruszamy, a na wystawie matematycznej głowy poruszamy i chociażby łamigłówką ślusarza się trochę tam bawimy i mózgi nasze rozruszamy. Ta wystawa jest głównie scenograficznie przez to zbudowana. Wysokości niezbyt duże, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś takie monstrualne stanowiska. One są bardziej wplecione właśnie w samą architekturę i w to, jak te obiekty historycznie wyglądały i głównie je w ten sposób wykorzystujemy i eksponujemy.
Czyli tutaj jesteśmy w schronie.
Tu jesteśmy może nie do końca w schronie, chociaż nasyp ziemski nad sobą mamy. Koszary schronowe raczej, jak sama nazwa koszary wskazuje, do czegoś zupełnie innego służyły, do takiego życia codziennego żołnierzom, czy to pruskim, czy już potem jeszcze polskim, raczej w ten sposób wykorzystywane były i do takiego codziennego życia służyły. Takie wszystkie elementy, które nie są w jakiś sposób odnawiane, pokazują taką strukturę pierwotną, cegły, one zaraz się z różnymi skarbami kojarzą i często skarbów poszukują, gdzieś tam we wnęki zaglądają i właśnie czegoś nietypowego szukają. Absolutnie ta część historyczna je bardzo interesuje, szczególnie te nasypy ziemskie, które na obiektach mamy. One zawsze zainteresowanie wzbudzają, już przed wejściem właśnie tą uwagę dzieci bardzo skupiają.
Pompowałem baobab wodą.
Bardzo mi się podoba, bo wreszcie jest, jesteś, to przecież rotorystów tu się zjawia, mamy fajny punkt nasz. Gdynia ma swój centrum eksperyment, a my mamy nasze Hevelianum, bardzo dobrze. Tu się przecież seansy zrobiły swojego czasu, pomijam, dyskoteki. Kiedy to było dawno temu i coś strasznego, także super.
A no właśnie. Teren się zupełnie zmienił. Centrum Hevelianum kojarzy się dziś przede wszystkim ze wspomnianymi wystawami stałymi oraz zajęciami i strefami dla dzieci. Te są wyjątkowo warte uwagi, nawet maluchy znajdą tutaj coś dla siebie. Ale trzeba mieć świadomość, że obszar Centrum Hevelianum zajmuje 20 hektarów. Opowiedzmy o tym, jak tereny historyczne przemieniły się w Centrum Edukacji i Rekreacji.
Program Hevelianum i jego koncepcja rodziła się już w latach 90. Znaczy w latach 90. władze miasta podjęły decyzję o tym, że ten teren należy przywrócić do życia dla mieszkańców.
Lucyna Rokitiańska, Centrum Hevelianum.
Żeby znaleźć na niego pomysł. I wtedy powstał taki właśnie pomysł na stworzenie w tym miejscu Centrum Odkrywania Wiedzy, Centrum Edukacji i Rekreacji. Wtedy nie było to tak popularne. Nie było wtedy tak popularnego terminu Centrów Nauki. Więc jak zaczynaliśmy całą tą pracę nad Centrum Hevelianum, to w zasadzie zaczynaliśmy od tego, że tłumaczyliśmy, co tu tak naprawdę będzie, że to będzie Centrum Odkrywania Wiedzy, że to będzie instytucja typu Science Center, bo to oczywiście gdzieś za granicą funkcjonowało bez problemu. Natomiast Centrum Hevelianum było zdecydowanie jednym z pionierów i tak powstały pierwsze obiekty i zostały oddane. Tak naprawdę prace nad koncepcją trwały bardzo długo, bo od 2001 roku powstała strategia właściwie dla całego tego nawet nazywanego wtedy zespołu Grodzisko. Natomiast pierwsze prace nad pierwszymi obiektami rozpoczęły się w 2007 roku i trwały do 2008. Czyli 2008 rok to jest ten pierwszy moment, w którym oddaliśmy tą wystawę historyczną, która rozpoczyna się pod pomnikiem milenijnym i ciągnie się w tej chwili w 14 obiektach. Tam znajduje się wystawa, która prowadzi nas poprzez historię tego miejsca, ale tą taką historię, powiedziałabym, powiązaną z miastem Gdańskiem, czyli poprzez wszystkie oblężenia, które przeszła Góra Gradowa. Tych oblężeń też było sporo. Niektóre z nich były bardzo krwawe. poprzez ten okres właśnie II wojny światowej, aż do tego ostatniego okresu, czyli mamy też o legendach, o historii, o poszukiwaczach skarbu, o jakichś duchach Góry Gradowej. I to jest właśnie ta ostatnia ekspozycja.
No to tutaj widzimy, no stoimy teraz na szczycie tych fortyfikacji, czyli te wały ziemne między poszczególnymi obiektami ceglanymi, a także te nasypy, te czapy ziemne, które pokrywają te obiekty, te schrony i remizy, one zostały częściowo odtworzone według reguły, według szkoły takiej, według planów, które się na szczęście zachowały. I to w swej całości robi no jednak piorunujące wrażenie, tym bardziej, kiedy się wspomina turystom czy gościom spoza Gdańska, którzy nie mają prawa tutaj pamiętać, jak to wyglądało wcześniej, że jest to tak naprawdę projekt współczesny odtworzenia tych linii, tych wałów. I jest to także wyjątkowa rzecz w skali na pewno tutaj Pomorza, Polski, i myślę, że do dzisiaj chyba nie ma takiego drugiego projektu zrealizowanego.
W kolejnym etapie rewitalizacji drugie życie odzyskały budynki koszar schronowych wraz z baterią moździerzy zlokalizowane w centralnej części fortu. W budynku koszar schronowych dziś już byliśmy, to tam znajduje się wystawa o naszej planecie z charakterystycznym wulkanem na wejściu. Przejdźmy zatem do baterii moździerzy.
I weszłyśmy do tej...
Weszłyśmy do jednej z potern. To tak zwana poternia do baterii moździerzy. Po lewej stronie mamy wejście na wystawę Łamigłówka. Fantastyczna przygoda z matematyką, a ona się znajduje w wartowni ponad baterią moździerzy, więc faktycznie nazwy tych obiektów są dość skomplikowane. W tej chwili z tej części, takiej, która była wymurowana, przechodzimy do takiej charakterystycznej części, w której widać tą cegłę. Ta cegła ma bardzo często, można odnaleźć, ja to pokażę, napisy, z jakiej ona pochodziła, ceglarni. To jest obiekt baterii moździerzy, jak widzimy od wewnątrz, czyli w środku znajdują się trzy repliki moździerzy i trzy interaktywne aplikacje, gdzie można między innymi na przykład wystrzelić z armaty czy z moździerza, albo przymierzyć mundur. Wirtualny, ale widzimy się w nim, mamy broń, mamy pełne wyposażenie. Te mundury, które można przymierzyć na końcu właśnie baterii moździerzy, to są mundury wojsk, które tu stacjonowały, czyli to jest bardzo związane z historią Góry Gradowej i to się tak wplata. Ale my wychodzimy, jakby nie wchodzimy na ekspozycję, i wychodzimy przed baterią moździerzy. O, i tu widzimy tą charakterystyczne takie przypory i skarpy, i na nich można odszukać napis Kolibken, którego tutaj jest dosyć dużo. Pokazuję, o. Kolibken to, tak, to są te ceglarnie, skąd te cegły pochodziły, więc one po oczyszczeniu no bardzo ładnie jakby pokazały się na nowo, więc można tak zupełnie na żywo z tą historią obcować. Dochodząc tutaj do baterii moździerzy, pojawił nam się kolejny obiekt, kaponiera środkowa. Były trzy kaponiery. Kaponiera południowa, która już jest zaadaptowana, znajduje się tam wystawa z energią i służy i małym, i dużym. Kaponiera środkowa, która dopiero czeka na rewitalizację, była jeszcze kaponiera północna na końcu jakby właśnie tej suchej fosy, która już nie istnieje. Teren ma jeszcze bardzo dużo obiektów, które chcemy zrewitalizować, zrewaloryzować w zasadzie, bo rewitalizujemy teren. Natomiast jest też obiekt, który no już nie tylko jest w sferze naszych marzeń, ale już rozpoczęliśmy poszukiwania środków na jego realizację, ponieważ jest to teren objęty ścisłą opieką konserwatora zabytków. Nie wznosimy na tym terenie, jako na terenie zabytkowym, nowych obiektów. Ale chcąc zrobić planetarium, które by było pierwszym nie tylko w Gdańsku, ale w ogóle chyba na świecie podziemnym planetarium, postanowiliśmy jakby taki wymyk zastosować, że w miejscu, gdzie znajduje się dzieło ziemne, czyli mamy to takie ukształtowanie, załóżmy, mamy górę i my tą górę zlikwidujemy, postawimy planetarium i nakryjemy ziemię, tak że nadal mamy górę. A w środku będzie planetarium, będzie sala koncertowa. To jest jeden z obiektów, który nam się marzy. Kolejny, nad którym trwają już prace, to jest właśnie wozownia artyleryjska. Tak jak mówiłam, jedyny obiekt, który ma faktycznie tą budowę szkieletową, bardzo też charakterystyczny i bardzo unikatowy. No i Redita Napoleońska.
Wystawy w centrum Hevelianu musiały być dosłownie wpasowane w istniejące kształty zabytków. Udało się. Na rewaloryzację czeka teraz reedycja napoleońska, jedyny pozostały ślad po Napoleonie na Górze Gradowej. Chodźmy.
Tutaj patrzymy sobie na reedycję bardziej i bliżej bramy północnej, która jest po naszej lewej stronie. Natomiast to jest w zasadzie ta wieża taka żelbetowa, którą widzimy stojąc na dworcu i patrząc właśnie w kierunku centrum Hevelianum, widzimy taką charakterystyczną, jak zwłaszcza teraz, bo jeżeli później mamy pięknie rozkwitnięte zielone drzewa, to możemy nie zobaczyć. To jest schron obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. To jest jeszcze pozostałość właśnie z okresu II wojny światowej. Natomiast ten obiekt posiada też wiele takich bardzo wtórnych przeróbek i wtórnych przebudowań, które podczas jego rewaloryzacji na pewno będą usuwane. No, reedycja robi wrażenie. Budowla, która była bardzo w tamtym czasie innowacyjna. Budynek, który też wykorzystywaliśmy, bo to nie jest tak, że on stoi niewykorzystany. Jeszcze w poprzednich latach, czasami podczas nocy muzeów, odbywały się tu jakieś atrakcje, albo wykorzystywaliśmy w okresie wakacyjnym, bo zawsze mamy specjalny program wakacyjny. Natomiast po kompleksowej jego rewaloryzacji myślę, że będzie pełnił zupełnie inne funkcje. Faktycznie reedycja to nie sam jeden budynek, tylko w zasadzie tworzy to cały zespół obiektów, bo mamy też wokół niego tą tak zwaną suchą fosę i to, co widać z takimi okienniczkami strzelniczymi, to jest galeria przeciwskarpowa reedycji. I z samego budynku jest podziemne przejście właśnie do tej galerii i korytarzami tej galerii, które są bardzo kręte i biegną pod nami, wychodzimy do wartowni bramy północnej. I to są te korytarze, które są drożne. To będzie rewaloryzacja sporego obszaru terenu, jak na centrum Hevelianum, no i całego zespołu w zasadzie, łącznie z tym, że powstanie też podziemna infrastruktura taka techniczna i jako zaplecze techniczne i jako zaplecze do tego, żeby ten obiekt mógł pełnić nowe funkcje. Bardziej funkcje takie kulturalne i turystyczne, więc myślę, że w tym sensie będzie wykorzystany. Na pewno będzie to spójne z naszą działalnością, a myślę, że fajnie by było, żeby te działania się uzupełniały, bo już w tej chwili mając 4 interaktywne wystawy, obecnie w Centrum Hevelianum gości wystawa jeszcze czasowa, w Miksłysie ona będzie do czerwca tego roku, no to myślę, że zwiedzanie tak na spokojnie to jest przynajmniej 3 godziny tych wystaw.
Na odnowę oprócz reedycji czeka też wozownia. W roku 2018 będą tam restauracje, czyli coś, na co czekali zapewne wszyscy, którzy przychodzą zwiedzać wystawy w Centrum Hevelianum. Po 4 godzinach wrażeń przyda się przecież zasilić baterię. To wróćmy jeszcze do historii Góry Gradowej.
Góra Gradowa to nie jest wbrew pozorom tylko to wzniesienie, gdzie jest krzyż. Góra Gradowa, przynajmniej historycznie, była o wiele większa. To znaczy tak naprawdę dzisiejszy cmentarz garnizonowy czy cmentarz wojskowy francuski, to były jeszcze zbocza Góry Gradowej, ulica generała Dąbrowskiego. Ona nie wyznacza granicy Góry Gradowej, ona przecina Górę Gradową. Krzyż stoi tylko i wyłącznie na obecnie najwyższej części dawnej Góry Gradowej, uformowanym przez człowieka, ponieważ te prace fortyfikacyjne od XVII wieku zdecydowanie zmieniły oblicze Góry Gradowa, już jest bardzo mocno przekształcona. Ten pomnik milenijny, czy krzyż milenijny, stoi tylko i wyłącznie na pozostałości od dawnego bastionu jerozolimskiego, ale Góra Gradowa to jest ten potężne wzniesienie, mocno zdeformowane przez człowieka, przekształcone, które zawsze od strony zachodniej czuwało nad Gdańskiem i tak to wygląda. I też jest jedna z teorii, że pierwszy gród gdański to właśnie tu, Góra Gradowa. To przez wiele lat myśleliśmy, że to był rejon dzisiejszej ulicy Czopowej i Zamkowej. Badania, które wskazały, które to datowały, okazało się, że nie były tak dokładne i tamte pozostałości domostw, które tam odkryto, pozostałości archeologiczne, jednak są trochę nam bliższe, czyli późniejsze. No i te różne doniesienia, legendy gdańskie, które mówiły tutaj, że to był jakiś gród mitycznego rycerza, a także pojedyncze znaleziska uprawdopodobniają, że być może początki grodu gdańskiego są związane właśnie z Górą Gradową. No na to pytanie póki co nie znamy, konkretnej odpowiedzi pewnie szybko nie poznamy, ale tylko podpowiadam słuchaczom, że warto o tym pamiętać spacerując ścieżkami Centrum Hevelianum.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka cyklu Odnowione miejsca z duszą. Za uwagę dziękuję realizator programu Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska. Do lota za chwilę na naszej antenie Beata Szewczyk i profesor Andrzej Januszajtis. Dobranoc.
Kolejna opowieść, kolejna legenda. Legenda o dworze Artusa. Tak, profesorze, jest. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Andrzej Januszajtis.
Tym razem będzie legenda związana z karnawałem, który przecież trwa.
Tak jest.
Tak. Chodzi mi o dwór Artusa.
Piękne miejsce.
Bal w dworze Artusa. Między wysmukłymi kolumnami wiruje taneczny korowód. Szeleści jedwab sukien, połyskuje złotogłów, safianowe buty panów i trzewiki mieszczan drepczą po szaro-różowych flizach posadzki. Mrużą się oczy od urodu dam i blasku klejnotów. Przy szynkwasie grono kawalerów raczy się gdańskim piwem. Na ławach pod obiegającym salę barwnym pasem boazerii, rzeźb i obrazów siedzą starsi i gwarzą o dawnych czasach, kiedy na handlu zbożem zarabiano dwa razy więcej niż obecnie. Dym świec unosi się niebieską wstęgą aż pod złote gwiazdki wyniosłego sklepienia. Pod jedną z kolumn stoi mężczyzna w aksamitnym weneckim stroju berecie. To znakomity malarz, mistrz Antoni. Oparł się plecami o granitowy słup i patrzy na taneczników, jakby chciał wchłonąć oczami i zapamiętać każdy szczegół świetnego widowiska. Oto postawny szlachcic we wspaniałej Delii składa głęboki ukłon przed wytworną damą i pewien sukcesu sięga ręką do wąsa. Pod piecem dwaj młodzieńcy podtrzymują trzeciego, który nadużył mocnego napitku. We wnęce młoda para, nie bacząc na otoczenie, czuli się do siebie. Tam w kącie jakiś zawadiaka rozpoczyna burdę. Dalej błazen zabawia niewiasty, a reszta tańcuje do upadłego, jakby chcąc zagłuszyć wspomnienie niedawnej zarazy, która zabrała w mieście 16 000 ludzi. Kto przeżył, niech się cieszy życiem.
No tak.
Wzrok malarza wędruje teraz ku ogromnym malowidłom zdobiącym ostrołkowe pola ścian. Oto Orfeusz, kojący śpiewem dzikie zwierzęta, jak twierdzą znawcy, najlepsze dzieło Jana Fredemana. Najlepsze? Misz Antoni jeszcze raz uważnie przebiega wzrokiem szczegóły obrazu, którym wszystko wydaje mu się nieprawdziwe i bezduszne. Postacie zastygłe w wyszukanym geście, podporządkowane idealnej architekturze, barwy słodkie, harmonijne, nie, stanowczo z tego malowidła wieje nuda. Gdyby on, Antoni, nie umiał inaczej malować, to wolałby pójść nosić ciężary w porcie. Ale jego stać na coś lepszego. Naprzeciwko, nad ławą sądową, ściana jeszcze świeci bielą. Tu zawiśnie płótno, które będzie po wieki świadczyło jego talencie. Zamówiony przez ławników sąd ostateczny już jest na ukończeniu. Nie czas jednak teraz na tak poważne myśli. Nie darmo cieszy się nasz mistrz opinią, że jest skory do zabawy i miłości. Właśnie przechodzi obok piękna burmistrzanka. Gdyby tak ją zaprosić do tańca, i już pióra aksamitnego beretu zamiatają podłogę. Dumna panna wydyma pogardliwie usta i powiada, że tańczyć nie będzie, bo ją nogi bolą. Mimo to już za chwilę sunie w parze z jakimś cudzoziemskim chłystkiem. Toś ty taka, jeszcze pożałujesz, okryje cię wstydem, który przetrwa stulecia. W kilka dni później sąd ostateczny zawiózł w dworze Artusa. Stanęła przed nim grupa rajców i ławników, aby dokonać odbioru. Zjawił się burmistrz, do którego dotarła wieść o niezwykłym dziele. Twórca podzielił obraz na dwie części, spięte niby klamrą postacią archanioła z mieczem w dłoni. Lewą część utrzymaną w jasnym kolorycie wypełniają postacie wzlatujących w niebo cnót. Prawa, znacznie większa, przedstawia orszak grzeszników i potępionych. Na pierwszym planie wybijają się postacie występków i przywar, wyglądających, trzeba przyznać, całkiem ponętnie. Centralne miejsce zajmuje doczesna rozkosz. Jest to młoda, powabna niewiasta, odziana w luźne szaty.
Chyba się
dobrze
domyślam. Komisja
przygląda się jej twarzy i dostrzega w niej coś dziwnie znajomego. Przebóg, wszak to burmistrzanka. Burmistrz groźnie ściąga brwi i obraca się do malarza. Jak śmiałeś dać tej grzesznicy rys mojej córki? Żądam, abyś je zmienił lub zasłonił. Zasłoni, odpowiada z kpiącym uśmiechem mistrz Antoni. Przyjdź, waszmość, jutro zobaczysz. I znowu komisja stoi przed obrazem. Jaką zasłoną zakrył mistrz lica występnej niewiasty? Głowę doczesnej rozkoszy osłania przezroczysta szklana kula. Osłania i nie osłania, bo rysy nadobnej, a dumnej córki burmistrza widoczne są przed osłonę równie dobrze jak przedtem. Na ustach mistrza Antoniego igra szyderczy uśmiech. Burmistrz posępnieje. Ugodzimy tego bezczelnego bierze świata w najczulsze miejsce. Odwraca się i mówi z obłudną życzliwością. No dobrze, niech tak zostanie, ale mam dla ciebie niezbyt przyjemną wiadomość. Nawet płatę będziesz musiał trochę poczekać, bo mamy pustki w kasie, a poza tym rada uznała twoje żądania za zbyt wygórowane. Spodziewałem się tego, odpowiada malarz z niezmąconą pogodą, ale przypatrz się mości, panie burmistrzu, czy nie udała mi się ta zgrabna łódź płynąca do piekła? Burmistrz patrzy i widzi w czółnie postacie rajców i ławników, sami znajomi. Nie ma sposobu na tego spryciarza. Niech będzie, mości malarzu, a dlaczegoż to ciebie nie ma wśród potępionych? Wypłacimy cię pieniądze pod warunkiem, że i siebie namalujesz w naszym towarzystwie. Zgoda, rzecze malarz, namaluje. Mistrz Antoni spełnił przyrzeczenie. Kiedy następnego ranka komisja obejrzała łódkę u dołu obrazu, dostrzegła w niej zasadnicze zmiany. Między grzesznymi rajcami, ławnikami, zgodnie z umową, siedział malarz z paletą w dłoni. Ale z lewej strony pojawiła się postać anioła, trzymająca go bosakiem i ratująca w ten sposób przed podróżą w czeluście piekielne. Cóż było robić? Burmistrz zrezygnował z dalszych żądań, polecił wypłacić należność. Okazję do zemsty znalazł 3 lata później, kiedy przystąpiono do wymiany malowideł plafonu Wielkiej Izby Rady w ratuszu, tej sali czerwonej.
Przepięknie.
Zamiast mistrza Antoniego zlecenie dostał Isaac van den Blok, malarz o całą klasę gorszy. Sąd ostateczny wisiał u dworze Artusa do ostatniej wojny. No dzisiaj prawie całe wyposażenie wróciło. Czasem zostało uzupełnione, odrestaurowane. Natomiast na miejscu tego zaginionego, a może zniszczonego arcydzieła możemy oglądać dzisiaj wspaniałą fotograficzną kopię, bo konserwatorzy niemieccy zrobili świetne mikrofilmy, czy w ogóle inaczej, to było na dużych płytach szklanych, świetne zdjęcia, co prawda czarno-białe, ale udało się przez porównanie z innymi dziełami tego samego malarza i innymi takimi czarno-białymi fotografiami opracować program komputerowy, na podstawie którego odtworzono kolorystykę. Zresztą jest trochę kolorowych zdjęć, wprawdzie z wyblakłych, ale można zobaczyć, że jest to wszystko znakomite. I wszystkie te szczegóły, które w legendzie starej są, a które swoimi słowami opowiedziałem, można tam zobaczyć. Także tą łódkę z malarzem i anioła, który wyciąga go i ratuje.
Ale uroczo.
A gdyby nie było, bo krytycy, historycy sztuki, niektórzy ganią, mówią, jak to, kopia fotograficzna zamiast obrazu, trzeba było jakiś namalować nowy obraz albo znaleźć jakiś inny obraz epoki. Ale wówczas nie widzielibyśmy tych szczegółów legendy.
I ta historia tak, nie byłaby taka smaczna.
To jest część kolorytu gdańskiego. To jest stara legenda z dawnych czasów. I to jest obiekt materialny. Wolelibyśmy, żeby był oryginał, ale jeżeli nie ma, to bądźmy chociaż zadowoleni z tej doskonałej reprodukcji.
Tak jest i z tej legendy, którą no pan też nam opowiedział, bo to bardzo była przyjemna, ciekawa, urocza historia, absolutnie urocza.
Tak, to jest ze zbioru legend.
Jaką moc mają artyści, panie profesorze?
Opracowałem i wydałem, dwa wydania wyszły, tak, to są legendy dawnego Gdańska.
Tak, jedna z nich właśnie.
Autentyczne legendy, niewymyślone przeze mnie, tylko opowiedziane własnymi słowami.
I ta wyjątkowej urody, przyznaję, naprawdę i zabawna bardzo. Artyści naprawdę mają moc.
No, z humorem.
Prawda? Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Wielkie dzięki za tę opowieść poniedziałkową o Gdańsku. Profesor Andrzej Januszajtis.